streszczenie wczorajszej katechezy. Jeśli czytaliśmy, zaglądaliśmy, czy też zajrzymy do Księgi Sędziów, zauważymy, że tam było dużo, dużo cierpienia. To cierpienie pochodziło stąd, że pogubili się w odkrywaniu wroga przyczyny swego cierpienia. Myśleli, że przyczyna ich cierpienia leży w otaczających narodach, potężniejszych od nich. A tymczasem Bóg im mówił nieustannie, że przyczyna ich cierpień jest w tym, że oni przez grzech wydają swoje życie w moc tego, który nie ma w sobie miłości, w moc szatana. Że lekceważą tę katechezę, którą Bóg dał poprzez Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa. Kładę przed Tobą w tablicach dekalogu błogosławieństwo i przekleństwo, źródło dobra, ale też gdy zlekceważysz dekalog, przyjdzie cierpienie, ponieważ Bóg odejdzie, a przyjdzie ten, który nie kocha człowieka. Z kolei w Ewangelii byliśmy świadkami, jak szatan głęboko niszczył naród wybrany poprzez to, że zniszczył dekalog, że podsunął ludziom dobrej woli fałszywą gorliwość. Do prostoty dwóch tablic dekalogu dodali swej gorliwości 613 innych przykazań. Także te chwasty stłumiły źródło życia Bożego, prostoty i piękno dekalogu. Znamienne, że 10 przykazań Bóg dał w dwóch tablicach. Po to, by Izraelici pamiętali, że Bóg dał dekalog w przymierzu. Bóg, Trójca Święta, jak się z czasem okaże, daje się człowiekowi w pierwszej tablicy przymierzu, by człowiek, którego reprezentowała druga tablica, oddał się Bogu i wtedy będzie miał w sobie możliwości realizowania dekalogu. I to spustoszenie, które szatan wniósł, polegało na tym, że po dziś dzień niestety bierze się dekalog bez przymierza, jako coś, co ja mam wykonać. I w związku z tym, ponieważ człowiek doświadcza niemocy w stosunku do dobra tam proponowanego, dlatego traktuje dekalog wybiórczo. Pewne przekazania sobie ludzie uchylają, pewne zachowują w nadziei, że Bóg jest dobry. W Ewangelii widzieliśmy delegację z Jerozolimy, uczonych w piśmie, faryzeuszów, która przyszła jakby przestudiować, rozeznać tajemnicę Jezusa Chrystusa. I widzieli, zauważyli, że uczniowie nie zachowują jednego z 613 przykazań, nie myją sobie rąk przed posiłkiem. To zauważyli, ale nie zauważyli tego, że to pytanie, zdziwienie kierują do Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, który spełnił obietnicę dekalogu, że dekalog był też obietnicą Jezusa Chrystusa, o czym mówi Księga Powtórzonego Prawa w rozdziale 18, wiersz 11. Że to oto przed nimi stoi zrealizowany dekalog Jezus Chrystus, Syn Boży, jako Zbawiciel, jako dobra nowina. Tak można być ociemniałym, wpatrując się w to, co my dla Boga, a przy zaniku patrzenia Pismem Świętym na historię, odkrycie, co Bóg dla mnie w Jezusie Chrystusie. I tak ślepi prowadzili ślepych. My z kolei dekalog zamroziliśmy. Mimo iż Jezus w mowie programowej w kazaniu na górze podpowiedział: ja przyszedłem wypełnić prawo, wypełnić dekalog, bo ja jestem zrealizowanym dekalogiem. I ten zrealizowany dekalog Jezus Chrystus nam da w czterech Ewangeliach. I z kolei te Ewangelie wtedy dopiero odczytujemy poprawnie, kiedy patrzymy na te Ewangelie poprzez klucze zostawione nam w dekalogu, co możecie studiować na tych planszach, które wczoraj były rozdawane. To tyle tytułem streszczenia, przypomnienia i może pogłębienia, jak bardzo szatan przenika i niszczy miłość Bożą, światło Boże, tylko dlatego, że my mamy poczucie sytości, poczucie spełnienia.
Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów. Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz. Sądzili oni w Berszebie. Jednak synowie jego nie chodzili jego drogą. Szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo. Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela, do Rama. Odezwali się do niego: oto ty się zestarzałeś, a synowi twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów. Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się więc Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. Podobnie jak postępowali od dnia, których ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować. I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. Mówił: oto jest prawo króla mającego nad wami panować. Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Za siebie wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha. Odrzucił lud radę Samuela i wołał: nie, lecz król będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je uszom Pana. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj ich żądania i ustanów im króla. W Wtedy rzekł Samuel do mężów izraelskich: niech każdy wróci do swego miasta. Oto słowo Boże.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie przyszli do Kafarnaum, a gdy był w domu, zapytał ich: o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeżeli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich, sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramieniem, rzekł: kto przyjmie jedno z takich dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Wszyscy z doświadczenia wiemy, że świat przywiązuje wielką wagę do tego, co robi. Jeżeli ktoś w tym świecie czyni rzeczy jakieś konkretnie dla innych dobre, wartościowe, jest szanowany, przywiany. I każdy z nas chciałby coś dobrego zrobić, bo to jest przyjemnie zrobić coś dobrego. Ten fakt, że ludzie sobie ogromnie cenią to, co czynią, wykorzystuje szatan. Dostrzegł w tym dla siebie ogromną szansę. I tę szansę wykorzystywał kiedyś, wykorzystuje dzisiaj. To, że ludzie sobie cenią to, co robią, cenią sobie swoje czyny, przerzuca na naszą relację do Boga i mówi: ponieważ kochasz Boga, cenisz Boga, czyń, czyń, czyń i jeszcze raz czyń dla Boga. On ci dał 10 przykazań, ty stwórz 613 dla Boga. Aż po zanik tego, co Bóg dla nas czyni. Już ten człowiek, który bardzo dużo czyni dla Boga, nie zauważa tego, co Bóg dla niego czyni. Stąd w judaizmie było oczywiste, wręcz dogmatem, że liczą się w Bogu tylko nasze czyny, ponieważ dziecko nie zna prawa, nie potrafi realizować tych przykazań 613. W związku z tym nie ma szans w sercu Boga. Nie może się zbawić. I ta tradycja leży u podstaw sporu apostołów, kto z nich jest największy, kto z nich najwięcej czyni dla Jezusa Chrystusa. Bo już wiedzieli, kim jest Jezus Chrystus. I ta dzisiejsza Ewangelia, ta dzisiejsza scena jest przełomem kopernikańskim, który naturalnie do nich nie dotarł, ale Jezus Chrystus w Duchu Świętym to kazał Markowi zanotować, byśmy my w swoim życiu, w swoim przeżywaniu, w swoim oddaniu Chrystusowi przeżyli przełom kopernikański. Dlatego też w tej części ta scena jest jakby podsumowaniem tego wszystkiego, co jest wcześniej w Ewangelii. Mianowicie Jezus Chrystus już po raz trzeci zapowiedział, że On przyszedł tylko po to, żeby być barankiem Bożym na Golgocie, wchłonąć swoim miłosierdziem, świętym ogniem wszelkie zło, spalić i nam darować przebaczenie, ba moc nowego życia w zmartwychwstaniu. A tymczasem szatan ciągle forsuje w Kościele po dziś dzień, również w naszym życiu, my dla Boga, my dla Boga, my dla Boga. I niedostatecznie jesteśmy oczarowani faktem, co Bóg dla mnie w Jezusie Chrystusie, w krzyżu. My dla Boga, i to podpowiada nam szatan, sprawia, że z tych czynów, które dobrych czynów my sobie czynimy, takie lustro. I w tym lustrze zaczynamy się podziwiać, o ja dla Boga to. Tak czynili faryzeusze i uczeni w piśmie. I oczywiście zrodziła się pycha. Zrodził się faryzeizm. Pycha tak wielka, że gdy Mesjasz przyszedł, to już powiedzieli, no tak, ale my jesteśmy bez grzechu. Co ty nam możesz dać? Ty jedynie możesz wyruszyć z nami przeciwko gojom. Jeżeli żyjemy tym, co my dla Boga, to nie ma w nas dzieciństwa Bożego. Bo dzieciństwo Boże polega na tym, że my w punkcie wyjścia każdej naszej modlitwy, porannego kontaktu z Bogiem, zaczynamy od tego, co On dla mnie. I wchodzimy w oszołomienie. Zwłaszcza, że On to nowe przymierze z nami zawarł w krzyżu. Jezus nam mówi, daj mi zło, które jest w Tobie, z którym sobie nie radzisz. Dawaj mi w ciągu dnia to zło, z którym sobie nie radzą Twoi bracia i siostry, bo ja sobie poradzę. Zapraszaj mnie z tajemnicą zmartwychwstania. Zmartwychwstanie to jest nic innego, tylko przeniknięte piękno miłości z krzyża, ten sąd miłości miłosierdzia. I Twoja religijność będzie polegać na tym, że Ty masz wyrazić zgodę na to, żebym ja w Tobie, w Twojej osobie, w Twoich myślach, w Twoich czynach, sercu, szedł do ludzi z pięknej miłości Ojca. I to jest dziecięctwo Boże. Nie my dla Boga, tylko Bóg dla nas. I zgoda nasza na to, żeby On posiadł mnie do końca i we mnie szedł. Trzeba więc powiedzieć, że nie ma życia ludzi oszczonych, życia banalnego, bez wartości. Jeżeli ja swoje życie oddaję tej miłości z krzyża, to nadaję wartość w imię mojej wiary, memu życiu, wartość swego życia. I tak jak po wielkich ludziach na tej ziemi są muza i nieraz najbardziej banalne przedmioty codziennego użytku są w muzach bardzo szanowane, cenione, odkurzane, wykałaczki do zębów. To wszystko, czym się wielki człowiek posługiwał, ponieważ posługiwał się ten wielki człowiek, jest darzone z szacunkiem. Tak samo i trzeba wiedzieć, że dzięki dzieciństwu Bożemu nie ma małych i wielkich w rodzinie ludzkiej. Wszyscy są wielcy na miarę wielkości Boga, Bożej miłości w Jezusie Chrystusie. I z kolei w pierwszym czytaniu czytaliśmy o tym, jak w pewnym momencie w życiu ostatniego z sędziów Samuela zgłosiła się elita przed przywódcy duchowi plemion izraelskich, 12 plemion, i powiedzieli mu: słuchaj, my wiemy, że naszym królem jest Bóg, Jahwe, od przymierza na Synaju. Ale my chcemy, żeby nam dał takiego zwykłego króla, któremu my pomożemy, żeby był wielki, wspaniały, mocny, tak jak poganie mają. Niby niewinna prośba. Ale była to prośba, by nie żyć dziecięctwem Bożym, tylko w sobie mieć siłę, tak jak poganie. Przez fakt przymierza na Synaju Bóg Jahwe sprawił, że maleńki Izrael był wielki przez fakt przymierza z Bogiem jedynym prawdziwym. Był wielki. I wiedział o tym szatan, że to jest naród wielki przez przymierze, wspólnotę z Bogiem prawdziwym. I że w związku z tym to jest ta widzialna armia Boga prawdziwego i jego królestwo, królestwo szatana w narodach będzie się kurczyć. Jest zagrożone. I przystąpił właśnie do tych duchowych przywódców Izraela szatańską z pokusą z raju. Patrzcie, te inne narody mają się dobrze, ponieważ mają królów, mają wojsko, rydwany. W związku z tym, czy nie lepiej byłoby, żeby ten Bóg, którego czcicie, też dał wam króla? Wytworzył w nich niezadowolenie z Boga. To jest istotą pokusy też w raju. Wszelkie niezadowolenie również z Boga w naszym życiu, za tym jest zły duch. Daj nam króla. Zwrócili się do Samuela. I o dziwo Bóg wyraził zgodę. Mimo iż wiedział, że gdy przyjdą królowie, nawet obdarzani wielkimi łaskami, charyzmatami, to w końcu ten naród doprowadzą do ruiny, do cierpienia, upokorzenia w niewoli babilońskiej przy unicestwieniu kapiące złota świątyni Salomona, przy zniszczeniu całej Jerozolimy. Wszystko będzie splantowane dokładnie, gruntownie. Bóg o tym wiedział i wyraził zgodę. Bo Bóg na przykładzie tej prośby daj nam króla chce nam dać potężną katechezę o dzieciństwie Bożym, że jeżeli nie wejdziemy swej duchowości w ten przełom kopernikański, w dzieciństwo Boże, co Bóg dla mnie, Bóg dla Izraela w przymierzu na Synaju chce być królem, no to niewiarygodna frajda. Tam dla nas miłość Ojca chce być królem w krzyżu Jezusa Chrystusa. No i będzie pytanie, jak to jest, czy nie wisi krzyż na ścianie, nie dekoruje ściany, czy też jest rzeczywistością mego wnętrza, mojej codzienności, mego myślenia, mego oddychania, moich czynów. Chcę powiedzieć, że to dzieciństwo Boże nie jest wynalazkiem małej Teresy, tylko to jest potężna katecheza w Piśmie Świętym na ten temat. Królowie izraelscy, zamiast pracować nad zjednoczeniem siebie i narodu w przymierzu z Bogiem prawdziwym, będą pracować nad swoją wielkością. I przymierze będzie zanikać, zamiast odnawiać przymierze z Bogiem Jahwe, będą zawierali przymierze z poganami, z narodami pogańskimi. Nawet ów rzekomo mądry Salomon poprzez małżeństwa otoczył się pokojem, ponieważ brał sobie za żony nałożnice córki panujących dookoła jego królestwa. I tak mała Rut poganka tak się zauroczyła przez to, że była w związku małżeńskim z Izraelitą, była w rodzinie izraelskiej, tak się zauroczyła Bogiem Jahwe, że po śmierci męża wróciła razem z swoją teściową, wróciła, opuściła swoją ojczyznę i poszła do ziemi obietnicy. I to jej dzieciństwo Boże zaowocowało tym, że wprowadzi świat pogan, że będzie, że z jej łona przyjdzie kiedyś jedyny udany król izraelski Dawid. I w tym czasie znowu Izrael przez swoje niezadowolenie odchodzi od Boga, aż będzie doprowadzony do niewoli babilońskiej. To jest dzieło szatana cały czas pokazywane. Szatan wie, co zaatakować. Nie atakuje rzeczy drugorzędnych, dziesięciorzędnych. On zawsze zaatakuje sedno sprawy. I tak poprzez odejście od przymierza z Bogiem Jahwe, z tym królem, który przez przymierze we wnętrzach Izraelitów miał być źródłem nowego życia, Izraelici zamienili źródła na cysterny, jak wczoraj mówiłem. I wnioski dla nas. Pytanie, czy dzisiaj w Kościele my idziemy drogą dzieciństwa Bożego? Co Bóg dla mnie? I wyrażamy zgodę, żeby ten król, który jedynie pokonał szatana, podstępy szatana, zamieszkał we mnie i szedł do innych ludzi? Czy też idziemy drogą braku dzieciństwa Bożego, gdzie czyha na nas szatan, duch pychy, duch egoizmu? My dla Boga aż po niedocenianie i zanik tego w codzienności, co On dla mnie. Gdyby było w nas, w Kościele Chrystusa, dzieciństwo Boże, to doczytanie Pisma Świętego, światła Boże byłyby uruchomione, nie byłoby sporu między chrześcijanami, kto jest lepszy, i nie byłoby podziału na Kościół wschodni, zachodni. Wszystkie podziały są oznaką, że odeszliśmy wszyscy od krzyża. Szatan wie, że gdy człowiek jest mały, bez silny, bezradny, to Bóg będzie wielki, ponieważ będzie mu niezbędny, będzie szukał. A gdy człowiek jest wielki, to Bóg będzie mały, bo będzie zbędny w jego życiu. I dlatego też Bóg pracuje nad tym, że jeżeli chce naprawdę kogoś zdobyć dla siebie na wieczność, to go ogołaca. I to jest duch ośmiu błogosławieństw. Jezus Chrystus jako człowiek w krzyżu, jako człowiek, powiedział, mogę stać się niczym. Skoro miłość Ojca we mnie dla każdej ludzkiej istoty w rodzinie ludzkiej będzie wszystkim, życiem wiecznym. I nie bójmy się, że możemy być niczym. Przy taką drogą będziemy prowadzeni. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, czy ja smakuję miłość Ojca do mnie w krzyżu. Czy ją wchłaniam. Jeżeli w Polsce prawica polityczna wiedzie spór o to, kto jest lepszy, to oznacza, że mimo ich jest z nami Chrztu Świętego, tajemnica krzyża wyciśnięta na ich duszach, to jednak jest zupełne nieporozumienie. Że to jest pogaństwo przypudrowane. Że są duchowo na poziomie Izraelitów. Jedynym sposobem wielkości to jest poniżanie przeciwnika. Poniżanie. Czyli demonstrowanie pychy szatańskiej. Kiedy w Polsce będzie dobrze? Wtedy, kiedy wymodlimy przywódców małych, pokornych. Wtedy Bóg zacznie być wielki. I o tym będziemy jeszcze jutro mówić. Ostatni temat, miłość ojczyzny według Pisma Świętego, według nauki Jezusa Chrystusa. W związku z tym prosiłbym o przeczytanie maleńkiej, pełnej humoru, nowelki biblijnej Księgi Jonasza. Księga Jonasza. Jutro skończy się nasze rozważanie Ewangelii Marka. Rok w rok kończąc, informuję, że również na ten temat będzie tego roku Szkoła Biblijna Świętej Lipce. W zasadzie będzie to samo, ale jakoś pełniej może, jeśli Duch Boży pozwoli. Kłopot polega na tym, że jest za mało miejsc, za dużo zgłoszeń, tym niemniej ogłaszam, że Szkoła Biblijna tego roku Świętej Lipce będzie od 21 sierpnia, to jest poniedziałek, wieczorem o godzinie 19, a skończy się 27 sierpnia w niedzielę obiadem. Zapraszam młodych, odpornych na trudne warunki, żeby z sobą przywieźli Pismo Święte, śpiwór i dużą odporność na trudne warunki, na warunki pustyni. Bardzo byśmy prosili, że ci, którzy podadzą swój adres, zgłoszą swój udział w tej szkole biblijnej, żeby jeszcze potwierdzili to na kartce skierowanej do Świętej Lipki do końca maja, że na pewno przyjadą. bo my rezerwujemy dla nich miejsce, innym odmawiamy i później jest wielka strata w Królestwie Bożym. To chyba tyle.